Wydawnictwo Znak Koncept przedstawia Rolf Dobelli. Sztuka jasnego myślenia. Przełożyła Agnieszka Dąbek-Malczyk. Czyta Maciej Motylski. Wstęp. Wszystko zaczęło się pewnego wieczoru jesienią 2004 roku. Pojechałem do Monachium na zaproszenie wydawcy Huberta Burdy, żeby wziąć udział w tak zwanej luźnej wymianie poglądów między intelektualistami. Nigdy wcześniej nie postrzegałem siebie jako intelektualisty. Studiowałem ekonomikę przedsiębiorstw i zostałem przedsiębiorcą, a więc przeciwieństwem intelektualisty, ale wydałem dwie powieści i to najwyraźniej wystarczyło. Przy stole siedział Nassim Nicholas Taleb, wtedy jeszcze tajemniczy trader z Wall Street, z inklinacją do filozofii. Zostałem mu przedstawiony jako znawca angielskiego i szkockiego oświecenia, szczególnie Davida Hume'a. Najwidoczniej z kimś mnie pomylono. Nic nie powiedziałem, uśmiechnąłem się trochę niepewnie do towarzystwa wokoło i pozwoliłem, aby powstała w ten sposób pauza, zadziałała jako dowód mojej ponadprzeciętnej znajomości filozofii. Taleb natychmiast przyciągnął do siebie wolne krzesło i poklepując siedzenie wskazał, żebym zajął miejsce. Na szczęście rozmowa po kilku zdaniach przeszła od Hume'a do Wall Street, więc mogłem przynajmniej za nią nadążać. Byliśmy rozbawieni błędami, jakie stale powtarzali różni dyrektorzy, nie wyłączając nas samych. Rozmawialiśmy o tym, że różne nieprawdopodobne wydarzenia z perspektywy czasu wydają się o wiele bardziej prawdopodobne. Śmialiśmy się, że przy kursach poniżej ceny nabycia inwestorzy wprost nie mogą się rozstać ze swoimi akcjami. W rezultacie Taleb przesłał mi maszynopis, który skomentowałem i częściowo skrytykowałem, i który później stał się światowym bestsellerem zatytułowanym Czarny Łabędź. Ta książka wywindowała Taleba do Ligi Światowych Gwiazd Intelektu. Z rosnącym głodem wiedzy zacząłem pochłaniać literaturę na temat uprzedzeń i heurystyki. Równocześnie zintensyfikowałem kontakty z wieloma osobami, które można by nazwać amerykańską inteligencją ze wschodniego wybrzeża. Po latach uświadomiłem sobie, że równolegle z wykonywaniem pracy pisarza i przedsiębiorcy ukończyłem istne studium psychologii społecznej i kognitywnej. Używane tutaj przeze mnie pojęcie błędy poznawcze dotyczy systematycznych odstępstw od racjonalności, od optymalnego, logicznego, rozsądnego myślenia i zachowania. Słowo systematyczny jest istotne, ponieważ często błądzimy wciąż w tym samym kierunku. Na przykład dużo częściej przeceniamy naszą wiedzę, niż jej nie doceniamy. Albo strach przed utratą czegoś jest naszą siłą napędową dużo częściej niż perspektywa zyskania czegoś. Matematyk powiedziałby o asymetrycznym podziale naszych błędów w myśleniu. Na szczęście, bo dzięki asymetrii można je czasami przewidzieć. Aby nie przepuścić lekkomyślnie majątku, jaki zgromadziłem dzięki działalności pisarskiej i biznesowej, zacząłem tworzyć listę systematycznie popełnianych błędów, uzupełniając ją notatkami i osobistymi anegdotami, bez zamiaru opublikowania ich kiedykolwiek. Robiłem to wyłącznie dla samego siebie. Szybko zauważyłem, że lista ta przydaje mi się nie tylko przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestowania pieniędzy, ale również w życiu zawodowym i prywatnym. Wiedza na temat błędów poznawczych sprawiała, że byłem spokojniejszy i rozsądniejszy. W porę rozpoznałem pułapki we własnym myśleniu i mogłem się z nimi rozprawić, zanim spowodowały duże szkody. Po raz pierwszy dostrzegałem, gdy inni postępowali nierozsądnie i mogłem wyjść im naprzeciw uzbrojony, a być może nawet odnieść z tego pewną korzyść. Ale najważniejsze było to, że duch irracjonalności został zdemaskowany. Miałem pod ręką kategorie, pojęcia i wyjaśnienia, aby go odstraszyć. Od czasów Benjamina Franklina grzmoty i błyskawice nie pojawiają się rzadziej, ani nie są słabsze czy cichsze, a mimo to napędzają mniej strachu. I to samo dotyczy mnie, jeśli chodzi o własny nierozsądek. Wkrótce przyjaciele, którym o tym opowiadałem, zaczęli interesować się moim małym kompendium. To zainteresowanie doprowadziło do cotygodniowej kolumny na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung i Schweizer Sonntagszeitung, do niezliczonych wykładów, przeważnie dla lekarzy, inwestorów, rad nadzorczych i kadr zarządzających, i w końcu do niniejszej książki. Voilà! Teraz ty trzymasz ją w rękach. Może nie jako gwarancję szczęścia, ale przynajmniej jako zabezpieczenie przed wszystkimi wielkimi, osobiście zawinionymi nieszczęściami. Rolf Dobelli, 2011. Błąd przeżywalności. Dlaczego warto odwiedzać cmentarze? Reto wszędzie, gdzie tylko spojrzy, zauważa gwiazdy rocka. Są w telewizji, na okładkach kolorowych magazynów, na koncertach i na fanpage'ach w internecie. Nie da się nie słuchać ich piosenek. Są w centrach handlowych, na playlistach, na siłowni. Gwiazdy rocka po prostu są. I jest ich wiele. I odnoszą sukces. Zainspirowany karierą niezliczonych bohaterów gitary, Reto też zakłada zespół. Czy kiedykolwiek mu się powiedzie? Prawdopodobieństwo wynosi tyle powyżej zera, ile grubość włosa. Jak wielu innych, on też raczej wyląduje na cmentarzu muzyków, którym się nie powiodło. To miejsce pochówku liczy 10 tysięcy razy więcej muzyków, niż mogłaby pomieścić scena show biznesu, ale żaden dziennikarz nie interesuje się nieudacznikami, z wyjątkiem gwiazd, które się stoczyły. To powoduje, że cmentarz jest niewidzialny dla tych, którzy stoją na zewnątrz. Błąd przeżywalności polega na tym, że ponieważ w życiu codziennym osiągnięcia są bardziej widoczne niż niepowodzenia, to systematycznie przeceniasz szansę na odniesienie sukcesu. Jako osoba stojąca na zewnątrz, tak jak Reto, ulegasz złudzeniu. Nie dostrzegasz, jak znikome jest prawdopodobieństwo zwycięstwa. Za każdym pisarzem, który odniósł sukces, kryje się 100 innych, których książki się nie sprzedają. A za każdym z nich jest znowu 100 takich, którym nie udało się znaleźć wydawcy. A za każdym z nich znowu 100 tych z rozpoczętym rękopisem w szufladzie. My słyszymy jedynie o tych, którym się udało i nie dostrzegamy, że odniesienie sukcesu przez pisarza jest bardzo mało prawdopodobne. To samo dotyczy fotografów, biznesmenów, artystów, sportowców, architektów, laureatów Nagrody Nobla, prezenterów telewizyjnych i królowych piękności. Dostarczanie informacji o cmentarzu nieudaczników nie leży w interesie mediów. Zresztą nie takie jest ich zadanie. To oznacza, że ty sam musisz wykonać pewną pracę umysłową, jeżeli chcesz uniknąć błędu przeżywalności. Błąd przeżywalności dopadnie cię chociażby przy temacie pieniędzy. Jakiś znajomy zakłada startup. Ty też znalazłeś się w kręgu potencjalnych inwestorów. Wyczuwasz szansę. To może być kolejny Microsoft. Być może szczęście ci dopisze. Ale jak wygląda rzeczywistość? Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że firma w ogóle nie ruszy z miejsca. Kolejne pod względem prawdopodobieństwa jest bankructwo firmy po 3 latach. Spośród firm, które przetrwały pierwsze 3 lata, większość kurczy się do mikro i mini przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10 osób. Wniosek? Dałeś się zaślepić faktem, że w mediach są obecne te firmy, które odnoszą sukces. Czy to znaczy, że nie należy podejmować żadnego ryzyka? Nie. Ale rób to ze świadomością, że chochlik błędu przeżywalności stale jest gotów zniekształcić obraz prawdopodobieństwa. Weźmy taki indeks Dow Jones. Składa się wyłącznie z tych, którym udało się przetrwać. W ani jednym indeksie akcji nie pojawiają się firmy, które upadły i które się nie rozwijają, czyli większość. Indeks giełdowy nie jest reprezentatywny dla krajowej gospodarki. tak jak prasa nie informuje w reprezentatywny sposób o całej populacji muzyków. Powinieneś być sceptyczny wobec niezliczonego mnóstwa książek i trenerów, którzy odnoszą sukces. Nieudacznicy nie piszą książek i nie prowadzą wykładów na temat własnego nieudacznictwa. Błąd przeżywalności staje się delikatną sprawą w momencie, kiedy ty sam dołączasz do tych, którzy przetrwali. Nawet jeśli twój sukces wynika z czystego przypadku, będziesz odkrywać podobieństwa z innymi, którym się też powiodło, i tłumaczyć je współczynnikami sukcesu. Gdybyś odwiedził cmentarz nieudaczników, osób, firm i tym podobnych, stwierdziłbyś, że te domniemane współczynniki sukcesu dotyczyły także ich. Kiedy wystarczająco wielu naukowców bada jakieś zjawisko, to przez zwykły przypadek kilka takich badań przyniesie wyniki istotne statystycznie. Na przykład odnośnie do związku pomiędzy spożywaniem czerwonego wina i długowiecznością. W ten sposób te błędne opracowania natychmiast zyskują szeroki rozgłos. Błąd przeżywalności. Ale dość filozofii. Błąd przeżywalności oznacza, że systematycznie przeceniasz prawdopodobieństwo sukcesu. Aby temu zapobiec, odwiedzaj możliwie często miejsca pochówku niegdyś dobrze zapowiadających się projektów, inwestycji i karier. Smutny, ale zdrowy spacer. Złudzenie sylwetki pływaka. Czy Harvard jest dobrym czy złym uniwersytetem? Nie wiemy tego. Kiedy Nassim Taleb, publicysta i trader, zdecydował się zrobić coś ze swoimi zbędnymi kilogramami, brał pod uwagę najróżniejsze rodzaje sportu. Joggerzy sprawiali wrażenie wysuszonych i nieszczęśliwych. Kulturyści wyglądali masywnie i głupawo. Tenisiści? Ach, ta wyszukana klasa średnia. Ale pływacy podobali mu się. Mieli dobrze zbudowane, eleganckie sylwetki. Zdecydował się dwa razy w tygodniu wchodzić do chlorowanej wody w lokalnej pływalni i naprawdę intensywnie trenować. Trochę czasu minęło, zanim się zorientował, że tkwi w ruchomych piaskach złudzenia. Profesjonalni pływacy mają taką perfekcyjną budowę ciała nie dlatego, że tak efektywnie trenują. Odwrotnie, są dobrymi pływakami, ponieważ są tak zbudowani. Budowa ich ciała stanowi kryterium selekcji, a nie rezultat ich aktywności. W reklamach kosmetyków występują modelki. Dzięki temu jakaś konsumentka dochodzi do wniosku, że kosmetyki mogą kogoś upiększyć. Ale to nie kosmetyki sprawiają, że kobiety stają się modelkami. Modele rodzą się piękni przez przypadek i tylko z tego powodu są brani w ogóle pod uwagę do reklamowania kosmetyków. Tak jak u pływaków, uroda stanowi tutaj kryterium wyboru, a nie wynik. Za każdym razem, kiedy mylimy kryterium wyboru z wynikiem, ulegamy złudzeniu sylwetki pływaka. Bez tego złudzenia połowa reklam nie byłaby skuteczna. Ale nie chodzi tylko o seksowne ciało. Harvard ma opinię najlepszego uniwersytetu. Wiele osób, które odnoszą nieprzeciętne sukcesy, studiowało na Harvardzie. Czy to znaczy, że Harvard jest dobrą szkołą? Tego nie wiemy. Być może szkoła jest marna, tylko rekrutuje najmądrzejszych studentów z całego świata. Doświadczyłem tego na Uniwersytecie St. Gallen. Ma doskonałą opinię, ale wykłady przed 20 laty były na przeciętnym poziomie. Z jakichś powodów, właściwy dobór studentów, specyficzny klimat doliny, jedzenie w kantynie, wielu absolwentów mimo wszystko coś osiągnęło. Na całym świecie kursy MBA wabią wskaźnikiem dochodu. Zainteresowany otrzymuje obliczenia, że MBA zwiększa dochód o przeciętnie tyle i tyle procent. Prosty rachunek ma wykazać, że horrendalne opłaty za naukę zwracają się już po niedługim czasie. Wielu daje się na to nabrać. Nie chcę zarzucać szkołom, że kantują w statystykach, a jednak ich deklaracje nie mają wartości. Ludzie, którym nie zależy na MBA, są ulepieni z innej gliny niż ci, którzy dążą do uzyskania tego dyplomu. Późniejsze różnice w dochodach wynikają z tysięcy przyczyn innych niż ukończenie MBA. Znowu chodzi tutaj o złudzenie sylwetki pływaka. Kryterium wyboru zostaje pomylone z rezultatem. Jeżeli rozważasz podjęcie dalszego kształcenia, poszukaj, proszę, innych powodów niż wzrost wynagrodzenia. Kiedy pytam zadowolonych z życia ludzi, na czym polega tajemnica ich szczęścia, często słyszę tego typu zdania. Trzeba zawsze widzieć szklankę do połowy pełną, a nie do połowy pustą. Jak gdyby ci ludzie nie mogli zaakceptować tego, że urodzili się szczęśliwi i po prostu mają skłonność do znajdowania we wszystkim pozytywnych stron. Szczęśliwcy nie chcą zrozumieć, że poczucie szczęścia jest w większości wrodzone i w ciągu życia utrzymuje się na stałym poziomie. Złudzenie sylwetki pływaka jest zatem także autozłudzeniem. Jeśli ci szczęśliwi zaczną jeszcze pisać książki, to oszustwo będzie perfidne. Dlatego od dzisiaj omijam szerokim łukiem poradniki dotyczące szczęścia. Wszystkie one zostały napisane przez ludzi, którzy mają do niego naturalną skłonność. I teraz na każdej stronie szafują radami. Ale to, że są miliardy osób, na które te rady nie działają, pozostanie tajemnicą, ponieważ nieszczęśliwcy nie piszą poradników. Wniosek? Przyglądaj się z uwagą wszystkiemu, co jest reklamowane jako warte osiągnięcia. Stalowe muskuły, uroda, wyższe zarobki, długie życie, pozytywna aura, szczęście. Zanim wskoczysz do basenu, rzuć okiem w lustro. I bądź ze sobą szczery. Efekt nadmiernej pewności siebie. Dlaczego systematycznie przeceniamy własną wiedzę i umiejętności? Caryca Katarzyna II nie była zbyt cnotliwa. Przez jej łóżko przewinęło się mnóstwo kochanków. Ilu ich było, zdradzę ci w następnym rozdziale. W tej chwili chodzi o coś innego. Jak dalece powinniśmy ufać naszej wiedzy? W związku z tym małe zadanie. Określ rozpiętość liczby kochanków carycy tak, żebyś typował w 98% prawidłowo i tylko w 2% błędnie. Taką rozpiętością mogłoby być na przykład 20 i 70. To znaczy, że oceniasz, że Katarzyna miała nie mniej niż 20 i nie więcej niż 70 kochanków. Nassim Taleb, który wyznaczył mi kiedyś właśnie to zadanie, przepytał w ten sposób setki osób. Czasami pytał o długość Mississippi, czasem o zużycie paliwa w Airbusie, a czasem o liczbę mieszkańców Burundi. Przy czym rozpiętość mogła być dowolna, przy zastrzeżeniu, żeby błąd wynosił najwyżej 2%. Wynik był zdumiewający. Zamiast 2% pytanych, aż 40% respondentów błędnie typowało szacunkową rozpiętość. Badacze Mark Alpert i Howard Raifa, którzy pierwsi odkryli ten zadziwiający fenomen, nazwali go efektem nadmiernej pewności siebie. To samo dotyczy różnego rodzaju prognozowania. Szacowanie, jaki za rok będzie kurs na giełdzie albo ile wyniosą obroty twojej firmy w planie trzyletnim, podlega temu samemu efektowi. Systematycznie przeceniamy naszą wiedzę i umiejętności prognozowania. I to w znacznym stopniu. W efekcie nadmiernej pewności siebie nie chodzi o to, czy pojedyncza prognoza będzie prawidłowa, czy też nie. Efekt nadmiernej pewności siebie mierzy różnicę między tym, co ludzie rzeczywiście wiedzą, a tym, co myślą, że wiedzą. Najbardziej zaskakujące jest to, że eksperci ulegają temu efektowi w większym stopniu niż laicy. Profesor ekonomii określi 5-letnią prognozę ceny ropy naftowej tak samo błędnie jak nieprofesjonalista. Tylko że on zrobi to z wyjątkowo nadmierną pewnością siebie. Efekt nadmiernej pewności siebie dotyczy również innych umiejętności. 84% ankietowanych Francuzów przyznaje, że jako kochankowie są powyżej średniej. Gdyby nie efekt nadmiernej pewności siebie, musiałoby ich być dokładnie 50%. To logiczne, bo średnia, a dokładniej mediana, oznacza właśnie to, że 50% znajduje się powyżej, a 50% poniżej. Przedsiębiorcy, podobnie jak ci, którzy rwą się do małżeństwa, są przekonani, że nie podlegają statystyce. Aktywność gospodarcza byłaby mniejsza, gdyby nie istniał efekt nadmiernej pewności siebie. Każdy restaurator marzy o tym, aby stworzyć nową Kronenhalle albo kolejnego Borcharta, a większość z nich już po 3 latach musi zamknąć interes. Rentowność kapitału własnego w branży restauratorskiej chronicznie wynosi mniej niż 0. Inaczej mówiąc, restauratorzy systematycznie dopłacają do swoich gości. Trudno znaleźć przykład dużych projektów, które zostały ukończone szybciej i taniej niż planowano. Legendarne stały się opóźnienia i przekroczenie kosztów przy Airbusie A400M, operze w Sydney czy przy wszystkich 3 tunelach Gotarda. Tę listę można dowolnie wydłużać. Dlaczego tak się dzieje? Dochodzą tu do głosu 2 efekty. Z jednej strony klasyczna nadmierna pewność siebie, z drugiej motywujące niedocenianie kosztów przez tych, którzy czerpią z projektu bezpośrednie korzyści. Konsultanci mają nadzieję na kolejne zlecenia, tak samo budowlańcy i dostawcy. Inwestor czuje się wzmocniony optymistycznymi danymi, a politycy gromadzą dzięki temu głosy wyborców. Tendencje do ulegania tego typu motywacjom objaśnię w innym miejscu. Istotne jest rozróżnienie, że nadmierna pewność siebie nie jest wynikiem motywacji, lecz zjawiskiem naturalnym, wrodzoną naiwnością. 3 szczegóły na zakończenie. A. Nie ma efektu przeciwnego, czegoś w rodzaju efektu zaniżonej pewności siebie. B. U mężczyzn efekt nadmiernej pewności siebie jest wyraźniejszy niż u kobiet. Kobiety przeceniają się w mniejszym stopniu. C. Nie tylko optymiści cierpią na efekt nadmiernej pewności siebie. Zdeklarowani pesymiści również się przeceniają, tylko w mniejszym stopniu. Wniosek? Bądź sceptyczny wobec wszelkich prognoz, zwłaszcza pochodzących od tak zwanych ekspertów. Każdy plan zaczynaj od przyjęcia pesymistycznego scenariusza. Dzięki temu masz realną szansę, że ocenisz sytuację w pewnej mierze poprawnie. Społeczny dowód słuszności. Nawet kiedy miliony ludzi twierdzą coś głupiego, nadal jest to głupota. Wybierasz się na koncert. Na skrzyżowaniu zauważasz jakąś grupę, która wpatruje się w niebo. Bez chwili zastanowienia sam też spoglądasz w górę. Dlaczego? To społeczny dowód słuszności. Podczas koncertu, w doskonale wybranym momencie, ktoś zaczyna klaskać i nagle cała sala klaszcze. Ty też. Dlaczego? To społeczny dowód słuszności. Po koncercie stoisz w kolejce do szatni, żeby odebrać płaszcz. Widzisz, że ludzie zostawiają monety na talerzyku, mimo że szatnia jest oficjalnie wliczona w cenę biletu. Co robisz? Prawdopodobnie też zostawisz napiwek. Społeczny dowód słuszności, czasami nazywany nieprecyzyjnie owczym pędem, polega na tym, że uważamy nasze zachowanie za właściwe, kiedy zachowujemy się tak jak inni. Inaczej mówiąc, im więcej osób uważa jakiś pomysł za słuszny, tym bardziej jest on poprawny, co oczywiście jest absurdalne. Społeczny dowód słuszności jest kolejnym nieszczęściem giełdy zaraz po bańkach inwestycyjnych i panice. Można go znaleźć w modzie, technikach zarządzania, sposobie spędzania wolnego czasu, religii i dietach. Społeczny dowód słuszności może sparaliżować całe kultury. Pomyśl o zbiorowych samobójstwach w sektach. Prosty eksperyment, przeprowadzony po raz pierwszy przez Solomona Asha w 1950 roku, pokazuje, jak zdrowy ludzki rozsądek może ugiąć się pod presją grupy. Uczestnikom pokazano linię różnej długości. Dana osoba miała ocenić, czy linia jest dłuższa, tej samej długości, czy krótsza od linii referencyjnej. Dopóki uczestnik siedział w pokoju sam, prawidłowo oceniał wszystkie pokazane linie, ponieważ to zadanie było naprawdę proste. Następnie do pomieszczenia wchodziło 7 osób, które były aktorami, o czym testowana osoba nie wiedziała. Jedna po drugiej podawały błędne odpowiedzi. Mówiły na przykład krótsza, mimo że linia była wyraźnie dłuższa od linii referencyjnej. Potem przychodziła kolejna osobę testowaną. W 30% przypadków osoby testowane podawały tę samą błędną odpowiedź, co osoby przed nią, wyłącznie pod wpływem presji grupy. Dlaczego tak postępujemy? Ponieważ w naszej ewolucyjnej przeszłości takie zachowanie okazało się dobrą strategią przetrwania. Załóżmy, że 50 tysięcy lat temu wędrujesz z zaprzyjaźnionymi myśliwymi i zbieraczami po Serengeti. I nagle twoi kumple zaczynają zwiewać. Co robisz? Stajesz, drapiesz się po głowie i rozważasz, czy to, co widzisz, rzeczywiście jest lwem, czy może raczej niegroźnym zwierzęciem, które tylko wygląda jak lew. Nie. Zmykasz w ślad za swoimi przyjaciółmi najszybciej jak możesz. Zastanowisz się później, kiedy już będziesz bezpieczny. Kto postępował inaczej, znikał z puli genowej. Mamy tak głęboko zakorzeniony ten wzór zachowania, że stosujemy go także dzisiaj, nawet gdy w grę nie wchodzi już kwestia przeżycia. Przychodzi mi na myśl jeden przypadek, kiedy odnosimy korzyść ze społecznego dowodu słuszności. Załóżmy, że masz bilet na mecz piłki nożnej rozgrywany w obcym mieście i nie wiesz, gdzie jest stadion. Wtedy pójście za ludźmi, którzy wyglądają jak kibice, rzeczywiście ma sens. Komedie i programy typu talk show wykorzystują społeczny dowód słuszności w ten sposób, że w strategicznych momentach odtwarzają śmiech, który w udowodniony sposób prowokuje widzów do własnego śmiechu. Jednym z najbardziej efektownych przypadków społecznego dowodu słuszności jest przemówienie Wollt ihr den totalen Krieg Józefa Goebbelsa z 1943 roku. Można je zobaczyć na YouTube. Chyba żaden człowiek nie zgodziłby się na tę absurdalną propozycję, gdyby został zapytany pojedynczo i anonimowo. Nasza słabość wobec społecznego dowodu słuszności jest regularnie wykorzystywana w reklamie. Najlepiej sprawdza się w sytuacjach niejasnych. Nieogarnione mnóstwo marek samochodów, środków czystości, produktów kosmetycznych itd., bez oczywistych wad i zalet. I tam, gdzie występują ludzie tacy jak ty i ja. W telewizji nie zobaczysz zatem afrykańskiej gospodyni, która zachwala jakiś środek do czyszczenia. Bądź sceptyczny zawsze, kiedy jakaś firma twierdzi, że jej produkt jest najczęściej kupowany. Niedorzeczny argument, bo czemu produkt ma być lepszy tylko dlatego, że jest najczęściej kupowany? Pisarz Somerset Maugham ujął to tak. Nawet kiedy 50 milionów ludzi twierdzi coś głupiego, nadal jest to głupota. PS do poprzedniego rozdziału. Caryca Katarzyna II miała około 40 kochanków, z czego 20 znamy z imienia i nazwiska. Efekt utopionych kosztów. Dlaczego lepiej zignorować przeszłość? Film był kiepski. Po godzinie szepnąłem żonie do ucha: chodź, wracamy do domu. Co to, to nie, odpowiedziała. Nie po to wydaliśmy 30 euro na bilety, żeby się zmarnowały. To nie jest argument, zaprotestowałem. 30 euro już straciliśmy. Złapałaś się na lep efektu utopionych kosztów. Ty i te twoje wieczne błędy poznawcze. Odparła, przy czym błędy poznawcze wypowiedziała tak, jakby miała coś gorzkiego w ustach. Następnego dnia było zebranie marketingowe. Trwająca od 4 tygodni kampania reklamowa nie przyniosła zakładanego sukcesu. Byłem za natychmiastowym wstrzymaniem projektu. Kierownik działu reklamy sprzeciwił mi się z następującym uzasadnieniem. Zainwestowaliśmy już mnóstwo pieniędzy w kampanię. Jeżeli teraz przerwiemy, wszystko pójdzie na marne. On również padł ofiarą efektu utopionych kosztów. Pewien znajomy męczył się przez wiele lat w problematycznym związku. Partnerka wciąż go zdradzała. Za każdym razem, kiedy ją przyłapał, wracała skruszona i błagała o przebaczenie. Chociaż od dawna utrzymywanie związku z tą kobietą nie miało żadnego sensu, każdorazowo dawał się ugłaskać. Kiedy zapytałem go o przyczynę, wyjaśnił: włożyłem w ten związek tak dużo zasobów emocjonalnych, że teraz odejście od niej byłoby błędem. Klasyczny efekt utopionych kosztów. Każda decyzja, czy to prywatna, czy biznesowa, zostaje podjęta zawsze w cieniu niepewności. To, co my sobie wyobrażamy, może być trafione bądź nie. W każdym momencie można zejść z obranej drogi, na przykład przerwać projekt i zmierzyć się z konsekwencjami. To uwzględnianie niepewności jest zachowaniem racjonalnym. Efekt utopionych kosztów dotknie nas wtedy, gdy poświęcimy czemuś szczególnie dużo czasu, pieniędzy, energii, miłości itd. Zainwestowane środki stają się wówczas uzasadnieniem podtrzymywania dotychczasowego działania, nawet gdy obiektywnie rzecz biorąc nie ma to żadnego sensu. Im więcej zostanie zainwestowane, a zatem im więcej kosztów będzie utopionych, tym silniejszy będzie przymus kontynuowania projektu.